with the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokui I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 81 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio dla Polonii już od 81 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam was, drodzy rodacy i miłe rodaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drodzy słuchacze, na początku proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Na luty Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następujące intencje. Ogólną, aby wszyscy ludzie mieli pełny dostęp do wody i do zasobów potrzebnych do życia codziennego. Oraz intencję misyjną, aby Pan wspierał wysiłki pracowników służby zdrowia w najuboższych regionach, którzy opiekują się chorymi i osobami starszymi. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej modlić się będą o dary Ducha Świętego dla Ojca Świętego, biskupów i kapłanów oraz o wierność w powołaniu osób konsekrowanych.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc luty włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę lutego. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej z Lourdes.
W czwartek, 2 lutego, wypada Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane popularnie Świętem Matki Bożej Gromnicznej. Liturgia w tym dniu ostatni raz ukazuje nam Dzieciątko Jezus, które Józef i Maryja przynieśli do świątyni jerozolimskiej 40 dni po urodzeniu, by ofiarować je Bogu i złożyć ofiarę oczyszczenia. Starzec Symeon nazwał Chrystusa światłem na oświecenie pogan i chwałą ludu swego Izraela. Od 1000 lat w tym dniu święci się gromnice. W Jerozolimie już od IV wieku, a w Rzymie od V wieku, w tym dniu urządzano procesje z palonymi święcami. Obecnie, zwłaszcza w Rzymie, liturgia tego dnia jednoczy osoby zakonne.
Wysłaliśmy wam zaproszenie do udziału w nowej, jakże szczególnej nowennie do błogosławionego Jana Pawła II. To z nim będziemy trwali na modlitwie i ofierze od 3 do 11 lutego do dnia wspomnienia Matki Bożej z Lourdes i Światowego Dnia Chorego. Możemy być pewni, że nasz ukochany papież stoi teraz w oknie domu Ojca, patrzy na nas i nam błogosławi. Powiedział podczas pogrzebu Jana Pawła II, kardynał Ratzinger. Wiemy już, że mamy bliskiego i drogiego orędownika i patrona w niebie. Jesteśmy świadomi, że teraz wszyscy, nawet ci spośród nas, którym nie było dane spotkać go osobiście za życia, możemy powierzać mu swoje troski i prosić o wstawiennictwo i opiekę, bo teraz jest on jeszcze bliżej Boga i jeszcze bliżej nas. Weźcie w tej nowej nowennie udział, polecając się wstawiennictwu błogosławionego Jana Pawła II.
Uroczystość Chrztu Pańskiego zakończyła liturgiczny okres Bożego Narodzenia i rozpoczęła okres zwykły. Jednak w wielu kościołach wierni śpiewają kolędy aż do uroczystości ofiarowania Pańskiego, czyli 2 lutego, bo w tym dniu Ewangelia jeszcze raz wspomina Boże Dziecię, ofiarowane w świątyni. Dlatego my też w naszych audycjach będziemy kolędować.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł na oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji Ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą. Człowiek stworzony na obraz Boga povołany jest, by go poznawać i miłować, a szukając Boga, odkrywa pewne drogi wiodące do jego poznania. W dzisiejszej archiwalnej audycji ojca Korneliana usłyszycie pierwszą część wspomnień sowieckiej studentki o jej drogach wiodących do poznania Boga.
Witam was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Osobiste zwierzenia, pisane dobrym językiem, są ulubioną lekturą wielu ludzi. W nich bowiem mogą zobaczyć siebie samych, wnętrze swojej duszy jak w zwierciadle. Stąd ta wielka popularność wyznań świętego Augustyna, które po Biblii zajmują podobno drugie miejsce. W dzisiejszym programie usłyszycie zwierzenia sowieckiej studentki z Moskwy. Chociaż warunki jej życia są odmienne od naszych na Zachodzie, niemniej jej wewnętrzne doznania są podobne do naszych, gdyż wszyscy mamy tę samą naturę. Ze swej natury każdy człowiek jest chrześcijaninem. Przewodnią myślą wyznań świętego Augustyna są jego słowa: Boże, niespokojne jest serce moje, póki nie spocznie w Tobie. Wspomnienia studentki sowieckiej zaopatruje tymi samymi słowami: niespokojne serce. Gdy święty Antoni po 40 latach wędrówki na pustyni zawołał zrozpaczony: Gdzie jesteś, Panie? Od 40 lat Cię szukam. Usłyszał odpowiedź: Ja od 40 lat jestem zawsze za Tobą. To samo zdarzyło się pewnego dnia i mnie, gdy w 20 roku życia, znużona szukaniem, błagałam: Gdzie jesteś, Panie? Przez 20 lat Cię szukam i nie znajduję. I usłyszałam w sercu głos: Już od 20 lat jestem za Tobą. Tak, Pan jest zawsze z nami, z każdym z nas. Ale my, niewdzięczne dzieci, w naszym zaślepieniu i pysze nie widzimy Go. Odwracamy się doń plecami. Wydłużamy drogę, która prowadzi do Niego. Moje pierwsze spotkanie z Jezusem miało miejsce, gdy byłam małą dziewczynką. W mojej rodzinie tylko babcia umiała mi mówić o Nim. W młodości chciała wstąpić do klasztoru, ale rewolucja bolszewicka nie pozwoliła jej spełnić tego marzenia. Jednak zachowała przez całe życie wiarę i miłość do Pana. I bardzo pragnęła przekazać mi te wartości. Kazała mi czytać i przepisywać Pismo Święte. Prowadziła mnie do cerkwi. Opowiadała mi przypowieści i przykłady. Ale wszystko, co mówiła mi babcia, było dziwne i niezrozumiałe. Jej wiara była zbyt fanatyczna. Wywoływała we mnie niepokój. By nie urażać babci, czyniłam wszystko, co mi kazała, ale gdy tylko mogłam, starałam się uciec, unikać jej, odwlec spotkanie do następnego dnia. To, co niezrozumiałe, wydaje się ciemne, a ciemność przeraża dzieci. To, czego babcia nie umiała mi powiedzieć, powiedział mi sam Pan. Pewnego dnia, poprzez ciemne wywody babci, poprzez różne przytaczane przez nią proroctwa o zbliżaniu się śmierci i kary za grzechy, poprzez te ciemne chmury wyjrzało ukradkiem słońce, tylko jeden mały promyk, który musnął moją duszę. Biblię w większości wypadków przepisywałam mechanicznie i niewiele z niej pamiętałam, lecz jeden epizod utkwił mi w pamięci na całe życie – o jawno grzesznicy. Ewangelia opisuje, jak przyprowadzili do Jezusa grzesznicę, by ją osądzić. Zasłużyła na ukamienowanie za swe liczne grzechy. Ale On powiedział: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Wszystko było proste i nadzwyczaj jasne. Dla mnie było to objawienie. Znaczyło, że Pan nie tylko karze, ale sądzi sprawiedliwie i przebacza. Nie, nie jest okrutny, lecz miłosierny i sprawiedliwy. Przed moimi oczyma było oblicze całkowicie różne od tego z obrazów mojej babci, na których on przychodził na sąd ostateczny w szatach Pankratora, groźnego władcy wszechświata. Oblicze prawdziwe było pełne światła i bardzo piękne, ze łzami w oczach. Ta iskierka wiary i miłości, która tak niespodziewanie zjawiła się w mojej duszy, tak samo szybko zgasła. Zgasła, bo nie udało się jej stać płomieniem. Wiara dziecięca, niewinna i czysta, stała się dla mnie za ciasna, podobnie jak ubranka dzieci, które stają się wkrótce za ciasne, i nie było w pobliżu nikogo, kto mógłby mi pomóc w znalezieniu nowego. Dzieciństwo, które wszyscy przedstawiają jako raj utracony, we mnie budzi podwójne uczucie. Radość i ból jednocześnie. Radość, bo wówczas wszystko, świat, ty i to, co było wokół, było inne, bliskie, twoje, prawdziwe. Ból, ponieważ od mojego pierwszego samodzielnego kroku na tej ziemi w mojej duszy powstało rozdwojenie. Możność wybierania, tak ceniona przez dorosłych, dla dziecka staje się niebezpieczeństwem. Może spowodować pęknięcie w duszy. Tak się stało we mnie. W moim wychowaniu było wszystko, z wyjątkiem jedności, dążenia do jednego celu. Gdy byłam z babcią, czytałam Biblię i wierzyłam. Gdy byłam z moim ojcem, śpiewałam pieśni rewolucyjne, słuchałam opowiadań o wojnie i sądziłam, że można być szczęśliwą bez Boga. Dorośli dosłownie dzielili mnie na pół. Z tego też powodu bywały często kłótnie w rodzinie. Biedna dusza dziecięca, jeśli kocha obie strony, jeśli wszystko, co jej mówią i dają, jest tak fascynujące, a jednocześnie tak różne. Z czasem wzięło górę stanowisko mojej matki, neutralne, bezproblemowe, kompromisowe. Nie było ani bezkrytycznej wiary, ani walki z nią. Jednak nie można utracić całkowicie wszystkiego, co się wzięło od Pana. To pozostało ukryte w najbardziej odległym zakamarku mej duszy, jak skarb. Skarb, o którym zapomniałam, którego szukałam i który niespodziewanie odnalazłam. Kiedy kończy się dzieciństwo? Może wówczas, gdy po raz pierwszy skłamiesz. Albo wówczas, gdy odkryjesz kłamstwo po raz pierwszy u innych i zrozumiesz, że nie trzeba wierzyć każdemu słowu. Pewnego dnia spostrzegłam, że wszyscy ludzie na tym świecie są straszliwie samotni, że okłamują samych siebie i innych, że udają tylko przyjaźń zarówno w rodzinie, jak i w społeczeństwie. Wszędzie wokoło otacza nas kłamstwo. Inteligencja, dobroć, wieczność są w książkach, w kinie, muzyce, podczas gdy w życiu nic z tego nie istnieje. Jakże to? Dlaczego? Dlaczego słowa ludzi są tak niepodobne do ich postępowania? Pęknięcie, które zarysowało się między 10. a 16. rokiem życia, stało się bolesne. Ja też często żywiłam pretensje w stosunku do innych, podczas gdy byłam pobłażliwa dla samej siebie, zapominając, co na ten temat mówił Jezus. Gardziłam poglądami innych, a narzucałam im własne. Nadto bardzo cierpiałam, że nie udało mi się być taką, jaką pragnęłam, i że świat nie był takim, jakim chciałam go widzieć. We mnie tkwiło ciągle rozdwojenie, kłamstwo i prawda, przyziemność i idealizm, dobro i zło. Czasem zdarzało mi się nawet mówić do siebie w sposób, jakby mówiły dwie przeciwstawiające się sobie osoby. Zwracałam się o pomoc do innych, ale z przerażeniem spostrzegłam, że cierpią na to samo zło. O Boże, dlaczego nie zwracałem się do Ciebie? W rodzinie, zwłaszcza po śmierci babci, nie można było mówić o sprawach najbardziej intymnych. Nikt nie chciał zaglądnąć do serca drugiego. Pewnego dnia mama przeczytała przypadkowo mój pamiętnik. I co się stało? Zamiast mi pomóc, rzuciła mi w twarz jakby garść błota słowo świństwo. Garść mojego własnego brudu. Tak, byłam nicością. Łzy żalu, których z żadnej strony mi nie podsunięto, nie mogły mnie oczyścić. Moja matka nie rozumiała mnie, nie pomagała mi, nie odpowiadała na moje pytania. Któż więc mógł pomóc? Jesteśmy związkiem tego, co boskie i prochu, i odwieczną walką wrogich pierwiastków, mieszaniną nicości i dumy, niskich pragnień i wysokich wzlotów. Te wiersze Birona stały się symbolem mojej młodości. Ukończyłam szkoły z poczuciem wyższości, a jednocześnie i swej totalnej nicości. Dobre ziarno i konkol puszczały we mnie równie mocne pędy. Zawsze miałam wielu przyjaciół i znajomych i nigdy nie zdarzyło mi się cierpieć z powodu tego, żebym nie miała do kogo pójść. Ale dziwna rzecz, uczucie samotności nie opuszczało mnie nigdy, nawet wśród tłumu. Czasem tylko ginęło na chwilę pod ciśnieniem hałaśliwego towarzystwa, wina, muzyki, papierosów. A potem pojawiało się na nowo, jakby niemy świadek mojej nicości. Z całych sił starałam się je zdusić, usiłując zgasić je wszelkimi sposobami. Tym bardziej, że środków do tego było pod dostatkiem. Jednak uczucie samotności wdzierało się na nowo, jakby prąd świeżego powietrza poprzez szeroko otwarte okno do zadymionego pokoju, zatłoczonego przez chłopców i dziewczęta, zapalczywie tańczących i nieskończenie dalekich i obcych sobie, chociaż zgromadzonych razem bez wyraźnie określonego powodu. Chciało mi się śmiać i płakać jednocześnie. Często ukrywałam się w jakimś kącie i płakałam. Płakałam, bo zdawało mi się, iż przy dźwiękach melodii Jezus Chrystus Superstar, obok ciał pijanych i miotanych erotyzmem, przechodziłam szczupła postać o twarzy świetlistej i jasnych oczach pełnych łez. Po tym wszystkim często włóczyłam się po mieście wieczorem, zwłaszcza jesienią, w deszczu, po nieznanych ulicach. Udawałam się do jakiejś dzielnicy, jakbym czegoś szukała, nie wiedząc naprawdę czego. Jezu, to była tęsknota za Tobą. Teraz to wiem. Często czytałam dzieła historyczne i ateistyczne jednocześnie o chrześcijaństwie i Chrystusie. Jako człowiek pozyskał On mnie natychmiast. Ale by uznać Go za Boga i Zbawiciela, potrzebna była droga, która trwała parę lat. Człowiek musi czemuś służyć, przed kim się pochylić. Jeśli nie ma prawdziwego Boga, tworzy sobie bożka. Moim bożyszczem stała się sztuka. Stała się ona dla mnie również opium, dającym mi zapomnienie o samotności, nicości, samej sobie. Bo stawiała na pierwszym planie moją pozorną wyjątkowość, ukrywając za sobą wszystko inne. Piękno ocali świat. Słowa Dostojewskiego, jak zresztą i on sam, stały się w tym okresie usprawiedliwieniem mojego życia. Zdawało mi się, że znalazłam drogę wyjścia, że ja i świat zostaliśmy ocaleni. Oto lekarstwo na wszelkie zło. Mówiąc prawdę, względnie szybko przekonałam się, że ludzie obcując z pięknem, a nawet tworząc je, nie stawali się przez to lepsi. Ale to przyszło później. Przez 3 lata usiłowałam realizować swoje marzenia z uporem człowieka, który chce wykrzesać ogień przez pocieranie 2 kamieni. Tyle na dziś o studentce moskiewskiej poszukującej Boga. Dalszy ciąg jej wyznań i jej dziejów duszy usłyszycie w następnej pogadance.
Zawitaj, Zbawca urodzony z przeczystej panienki. Gdzie berło, gdzie Twoje korony? Gdzie berło, gdzie Twoje korony, Jezu Marusinki? Gdzie berło, gdzie Twoje korony? Gdzie berło, gdzie Twoje korony, Jezu Marusinki?
Ojciec Lucjan Królikowski odmówi teraz modlitwę za naszych chorych i opuszczonych. Pamiętamy także tych, którzy w listach polecają się naszej pamięci. Proszę.
Współczujący nasz Zbawicielu, od pierwszej chwili Twojego zejścia na nasz padł płaczu dzielisz naszą niedolę. Nie było miejsca w Gospodzie, gdzie by Twa matka mogła Cię godniej porodzić, więc powiła Cię w grocie służącej bydłu za stajnię i złożyła w żłobie na sianku. Pobożność ludu polskiego odtwarza tę Twoją niedolę Boga człowieka w słowach kolędy. Jezus malusieńki leży wśród stajenki, płacze ze zimna, nie dała mu matula sukienki, bo uboga była. I tak już było przez całe Twe życie. Sam stwierdziłeś, lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Ty nie miałeś miejsca, gdzie byś mógł głowę oprzeć. Obarczyłeś się naszym cierpieniem, oswoiłeś się z nim. Dźwigałeś nasze boleści, aby się utożsamić z wszystkimi cierpiącymi głód, nędzę, lęk, wygnanie, choroby, osamotnienie, szyderstwa i prześladowanie. Udział Twój w ludzkim cierpieniu jest przez wielu przyjmowany z niedowierzaniem. Jedni odrzucają Ciebie ukrzyżowanego jako przedmiot zgorszenia, drudzy jako głupstwo, lecz dla nas jesteś źródłem mądrości i mocy, zdrowia i zbawienia. Rocznica Twojego przyjścia na świat jest dla nas radosnym świętem, które nie przestaje napełniać nasze serca otuchą i nadzieją na lepszą przyszłość. Dla udręczonej ludzkiej rodziny jesteś drogą, prawdą i życiem. Jednasz nas z Twoim Ojcem Niebieskim, ofiarowując się bezustannie na wszystkich ołtarzach, jako baranek, który gładzi grzechy świata. Jezu, Zbawicielu drogi, dziękujemy Ci za Twe przyjście. Odnów nasze serca. Niech Twoja łaska towarzyszy nam podczas całej doczesnej wędrówki, aż do domu Ojca. Amen.
Należymy do Kościoła katolickiego, który jest Chrystusowym Królestwem Pokoju. Dlatego na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg Was błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Godzina różańcowa stara się zaspokajać wasz głód duszy. Od czasu do czasu przypomnijcie sobie, że nas apostolat Słowa Bożego trzeba wesprzeć materialnie, bo wasza dobroć i hojność jest jedyną gwarancją naszego istnienia. Bóg zapłać za wasze modlitwy i ofiary. Piszcie do nas pod adresem Godzina Różańcowa Ojca Justyna, Skrytka pocztowa 454 Athol Springs, New York 14010. Przypominamy, że nasze programy są nadawane także przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Kończy się nasza audycja. Zapraszam was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro wam wszystkim.